dobry, witamy serdecznie w piękne poniedziałkowe popołudnie. A może dobrze, że już poniedziałkowe, bo dziś jest poweekendowo i poweekendowo o kierowcach. Wakacyjny wyjazd na urlopy i z powrotem wcale nie był taki bezpieczny. W miniony weekend na polskich drogach doszło do 282 wypadków drogowych. Zginęło 18 osób na drogach i wśród pojawiających się propozycji polepszenia stanu bezpieczeństwa na naszych drogach jest także i m.in. pomysł udoskonalenia systemu edukacji przyszłych kierowców. I o edukacji dzisiaj będziemy rozmawiali. Między innymi także i o jednej z form, która akurat wzbudziła ostatnio sporo emocji. Za trzeci egzamin na prawo jazdy miałby zapłacić instruktor. Jak zmienić system edukacji, proszę Państwa, i egzaminowania, by na drogach było bezpieczniej? O tym dziś. Marcin Przemirski, kłaniam się. Arkadiusz Miller audycję realizuje. Karol Żak odbiera telefony. To ja przypomnę numer 412002020. Numer telefonu do punktu widzenia do godziny 17. Jesteśmy na antenie w naszej codziennej, interaktywnej audycji. Dziś gośćmi Państwa są pan Dariusz Kałba, prezes Polskiego Związku Motorowego w Kielcach.
Dzień dobry, witam.
Pan Artur Pluta, właściciel Szkoły Jazdy Enigma.
Witam Państwa.
I pan Marek Staszczyk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Witam serdecznie. Co zrobić, żeby poprawiła się zdawalność egzaminu na prawo jazdy? Tych elementów pewnie jest kilka. Ja może zacznę od pana, panie dyrektorze. Ostatnio media przypomniały pański pomysł sprzed kilku lat dotyczący tego, by za trzeci egzamin płacił instruktor, bo skoro nie nauczył jeździć porządnie, no to powinien ponieść jakieś konsekwencje. Ale to nie tylko, bo to nie jest całość pańskiego pomysłu.
Tak, rzeczywiście, nie pamiętam, już 2-3 lata temu taką tezę wygłosiłem, taki pomysł zgłosiłem, ale celem tego pomysłu nie była dosłowna jego realizacja, było zwrócenie uwagi na to, że w procesie zarówno szkolenia, jak i egzaminowania kandydat na kierowcę jest pozostawiony sobie. Bo tak naprawdę system jest tworzony przez państwo, czyli przez rząd, Sejm, następnie wdrażany przez ośrodki szkolenia kierowców i ośrodki egzaminowania, a koszt ewentualnego niepowodzenia zawsze ponosi ten, który do egzaminu przystępuje. I oczywiście, jeżeli to dzieje się z jego winy, bo na przykład niezbyt mocno przykłada się do nauki, czy popełnia w tym zakresie zawinione przez siebie błędy, to wszystko okej. Natomiast jeżeli jest ofiarą tego systemu edukacji, to wydaje się, że tutaj trzeba się zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, a co z odpowiedzialnością pozostałych ognisk, które wcześniej wymieniłem.
Panie dyrektorze, pana zainspirowały rankingi szkół jazdy. Niektóre miały zdawalność na poziomie 80%, niektóre na poziomie 10%.
Tak, ja muszę potwierdzić, że od wielu, wielu lat w ramach dobrych praktyk pokazujemy przede wszystkim tych najlepszych instruktorów i najlepsze ośrodki. I statystyki, które przypomnę, w układzie kwartalnym są przekazywane od bardzo dawna organom nadzoru, zarówno marszałkom, ale również starostom, pokazują, że tutaj mamy w danym systemie prawnym niektórzy instruktorzy potrafią osiągnąć bardzo dobre wyniki i ta zdawalność, tak jak pan redaktor powiedział, pierwszego egzaminu jest na poziomie 80% w przypadku kategorii B, w przypadku innych kategorii potrafi być jeszcze wyższa, natomiast są ośrodki, czy instruktorzy, gdzie przygotowywani przez nich kandydaci zdają ten egzamin na poziomie 10%, czyli z 10 przystępujących do egzaminu od danego instruktora tylko jedna osoba ten egzamin zdaje. Mhm. I wielu z tych ogniw, które się zajmują szkoleniem egzaminowanym od lat tą prawdę zna, natomiast w tym zakresie niewiele się robi. Mm-hmm.
Pan Artur Pluta, właściciel szkoły jazdy Enigma, pan bardzo mocno pokiwał głową, słysząc o tym pomyśle, że za trzeci egzamin płaciłby instruktor.
Tak, no wydaje mi się to rzeczą przede wszystkim chyba niemożliwą kompletnie do zrealizowania, ponieważ gdyby przerzucić odpowiedzialność na instruktora, czyli że rozumiem, że to jest nie tylko za trzeci, ale za trzeci i kolejny egzamin, no to w skrajnym przypadku, gdyby do tego doszło, to wyszłoby, że instruktor musi pracować za darmo. Mało tego, musi do kursu, do wyszkolenia danego kursanta dokładać pieniądze. Czyli on by przychodził do pracy nie po to, żeby zarabiać przy obecnym systemie, nie systemie, przy obecnym poziomie zdawalności, tylko on by przychodził do pracy po to, żeby za tą pracę płacić dodatkowo.
Mhm, ale jak kiepsko uczy?
Jeżeli kiepsko uczy, to znaczy ja powiem, że to jest złożoność całego systemu, bo gdyby rzeczywiście miało być w ten sposób, to ustawodawca nie powinien powiedzieć, że ma być tych godzin w kursie, dla przykładu kategoria B, o którym rozmawiamy, 30, tylko że mamy uczyć kursanta dotąd, dopóki instruktor nie stwierdzi, że kursant jest naprawdę gotowy, żeby podejść do egzaminu. Czyli tych godzin może być 60, 90, a może ponad 100.
A to nikt do pańskiej szkoły nie przyjdzie w takim razie.
Otóż właśnie to. I tutaj jest cały pies pogrzebany, także sądzę, że pomysł pana dyrektora, który ten pomysł poddał, przede wszystkim byłby trudny w zrealizowaniu. Już nie mówię o konsekwencjach, jakie by były. Tak na gorąco myślę, to każdy instruktor powinien sobie, nie wiem, od razu wykupić ubezpieczenie na wypadek tego, że będzie musiał przyjść do pracy i zamiast zarabiać pieniądze, to będzie musiał pieniądze oddawać.
4-1.
Panie, halo?
Tak.
Panie Arturze, ja tutaj i panie redaktorze chciałem dopowiedzieć, że w tym pomyśle, który państwo żeście zacytowali, zabrakło kolejnych ogniw, bo tam za trzeci egzamin rzeczywiście ja mówiłem, płaciłby instruktor, ale za czwarty starosta, za piąty rząd, czyli przedstawiciel, czyli wojewoda. Te kolejne ogniwa zostały pominięte, ale tak naprawdę jeszcze raz chcę podkreślić, pomysł nie sprowadzał się do tego, żeby go wdrożyć, bo tak jak pan Artur słusznie zauważył, z punktu widzenia technicznego, tak, rozliczania i biurokracji, którą to by tworzyło, to pomysł trudny do wdrożenia, on zwracał tylko uwagę na to, że oprócz kursanta za ten końcowy wynik są również odpowiedzialne inne ogniwa, więc ogniwa tworzące prawo i
cały ten system. Tak. 412-00-2020 to numer naszego telefonu. Jak, proszę państwa, zmienić system edukacji, a także egzaminowania, by na drogach naszych było bezpiecznie? O tym dziś w punktach widzenia. Ale myślę, że warto też przywołać dane dotyczące zdawalności. U nas to jest około 35%. Dla porównania, w Niemczech pozytywny wynik uzyskuje 70% zdających. Gdzie może być przyczyna? Pan Dariusz Kała, prezes PZMOT.
Znaczy, jeżeli można uzupełnić tutaj te statystyki, to 35% zdawalności to jest zdawalność egzaminu praktycznego. Jeżeli chodzi o egzamin teoretyczny, za pierwszym razem zdaje około 54-56% kandydatów na kierowców. Świadczy to o tym, że osoby potrafią się przygotować teoretycznie, natomiast gorzej jest z praktyką. Z jednej strony krytykowaliśmy strasznie, bo ja obserwuję ciągle ze względów zawodowych i innych, nawet i ze względu bardzo serdecznej współpracy z Kieleckim Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, obserwuję ciągle zmiany, jakie następują w egzaminach. I przypomnijmy sobie, kilka lat temu zostały wprowadzone nowe testy na prawo jazdy. Te stare już były zużyte, bo to już na pamięć można się było nauczyć niektórych odpowiedzi. Nowe, bardziej dynamiczne, od razu spotkały się z krytyką. Ta zdawalność na początku była zła. Teraz okazuje się, że wreszcie się ludzie uczą przepisów, a nie zdawania testów. Chociaż też tam jeszcze paru pytań ciekawych brakuje. Natomiast jeżeli chodzi o egzamin praktyczny, No, są osoby, które nie mają predyspozycji do jazdy samochodem. Nie chwytają w lot tak jak inni. I tutaj pan Artur na pewno powie, że są tacy kandydaci na kierowców, którzy już po 10 czy 15 godzinach mogą iść spokojnie zdać ten egzamin praktyczny, a są tacy, jak tu powiedział wcześniej, że nawet i 100 godzin będzie dla nich mało. I to są właśnie ci ludzie, którzy nie zdają tego, którzy nie zdają tego egzaminu za pierwszym, drugim czy trzecim razem.
Tak, ja może powiem o rekordziście, bo z pewną taką, o absurdzie można powiedzieć, w ubiegły rok, bodajże kwiecień, nowy rekord na Opolszczyźnie padł mieszkaniec tego województwa. 118 razy próbował zdobyć prawo jazdy, 113 razy podchodził do egzaminu teoretycznego, 5 do części praktycznej. Udało mu się. I tak się zastanawiam, czy wszyscy muszą mieć prawo jazdy?
No właśnie, do tego chciałem nawiązać, że jeżeli ktoś, ja wychodzę z założenia, że jak największa liczba osób powinna mieć prawo jazdy, jak największa liczba osób powinna jeździć samochodami, a to wynika chociażby, to daje nam efekt pozytywny chociażby w przypadku zdarzeń z pieszymi, bo tu mamy ciągle problem, że piesi nie znają przepisów prawa o ruchu drogowym, nie stosują się do tych przepisów i tak dalej. Jakby wszyscy obywatele mieli prawo jazdy i wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, jak wygląda jazda samochodem i że ten samochód na 2 czy 3 metrach się nie zatrzyma, więc i jako piesi też by mieli większą wiedzę na temat ruchu drogowego, na temat jak się w tym ruchu znaleźć, jak tam w tym ruchu się poruszać. Tym bardziej, że mamy osoby, które nie posiadają uprawnień do kierowania pojazdami, a tymi pojazdami w ruchu drogowym się mogą poruszać. I tutaj mamy osoby dorosłe, czyli te, które ukończyły 18 rok życia, które siadają na rower bez żadnego przygotowania.
I motorower?
Tak, do dalszej części chciałem powiedzieć. Wypożyczają później skuter z wypożyczalni, nie mając zielonego pojęcia o przepisach prawa o ruchu drogowym. No nie można tak puszczać tego wszystkiego na żywioł. Wychowanie edukacyjne, wychowanie komunikacyjne w szkole, no mamy takie, jakie mamy.
Ale co, wprowadzić dodatkowy ważniejsze przedmiot na przykład?
Nie, no to tych przedmiotów to już by te dzieci miały, no może zamiast jakichś innych przedmiotów, które nie są aż tak konieczne w życiu codziennym, można byłoby wprowadzić to wychowanie komunikacyjne przynajmniej 1 godzinę w miesiącu.
I na przykład
w tym momencie już mielibyśmy to społeczeństwo na tyle wyedukowane, że te podstawowe przepisy, jeżeli chodzi o ruch pieszy, jeżeli chodzi o rowerzystów i tak dalej, byłyby w jakiś sposób przygotowane. Następna sprawa, o której chciałem powiedzieć, dużo się zmienia, jest bardzo duża dynamika, jeżeli chodzi o egzaminowanie kierowców, a w ślad za tym idzie też i przygotowanie tych adeptów na kierowców. Te egzaminy coraz ciężej się zdaje, szczególnie na te kategorie motocyklowe, szczególnie na te cięższe kategorie samochodowe, gdzie wyszkolenie takiego kandydata to już są niemal studia podyplomowe, a w żaden sposób nie przekłada się to na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bo jeżeli sobie weźmiemy na przestrzeni ostatnich 10 lat, prześledzimy, jak wzrósł ten próg, jeżeli chodzi, czy jakie umiejętności są wymagane od kierowcy, żeby uzyskać prawo jazdy, a popatrzymy na statystyki, ilość osób zabitych, ile wypadków, no to w żaden sposób nie przekłada się jedno na drugie.
Czyli co z tym zrobić? 412-0020. Jak zdaniem państwa można zmienić system edukacji i egzaminowania tak, by to się potem przełożyło na bezpieczeństwo na drogach? Panie dyrektorze, tu się zwracam teraz do pana Marka Staszczyka, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu. Co pan zmienił w systemie edukacji i egzaminowania, bo to jest istotne?
Tak jak koledzy powiedzieli, system edukacji to praca ciągła i wieloletnia. Tutaj bym raczej nie przychylał się do tych, którzy chcą w sposób rewolucyjny zmieniać przepisy czy zasady szkolenia czy egzaminowania. Niemniej każda dobrze funkcjonująca organizacja musi mieć określone cele i te cele również jeśli chodzi o poziom umiejętności polskich kierowców powinny być sprecyzowane w odniesieniu do chociażby tej zdawalności, tak? Mamy tą zdawalność na poziomie 35%, jak to koledzy powiedzieli, od lat, no niemalże 20 tam były odchylenia, ona spadła w momencie, kiedy kamery zostały wprowadzone, ale to tylko dlatego, że egzaminatorzy się usztywnili i tam był taki odnotowany wyraźny spadek z 45%, nagle zdawalność tych egzaminów spadła do 35%.
A może właśnie, przepraszam, że przerwę, to usztywnienie egzaminu, jeżeli instruktor jazdy mógłby być obecny, tak jak było to kiedyś, siedziałby po prawej stronie, znany kursantowi człowiek po prawej stronie, natomiast egzaminator byłby z tyłu, to łatwiej byłoby temu człowiekowi, który jest, nie ukrywajmy, w sporym stresie.
Nie podzielam tego poglądu. Ten przepis zmieniono głównie dlatego, żeby koszt egzaminu był niski. Jeżeli przyjmujemy, że po prawej stronie siedzi zawodowiec i wykonuje swoją pracę w sposób obiektywny, to takiej potrzeby nie ma. Ale przypomnę tylko, że w dzisiejszym stanie prawnym w zasadzie na każdym egzaminie może tej osobie, która egzamin zdaje, towarzyszyć instruktor, bo przecież przepisy na to zezwalają. Jeżeli osoba taki wniosek i taką prośbę złoży, że chce, żeby ten egzamin w obecności instruktora się odbywał, to on oczywiście się będzie odbywał, tylko zasada jest taka, że instruktor siedzi z tyłu i obserwuje ten egzamin. To głównie tą zmianę wprowadzono po to, żeby no nie było tutaj takich przypadków. One sporadycznie występowały, ale jednak
że występowały
pomocy ze strony instruktora. Mhm. Tak. Więc taka możliwość jest i tutaj muszę jeszcze powiedzieć, że
Panie dyrektorze, tymczasem oddajmy głos słuchaczom. Dzień dobry.
Dobry, panie redaktorze, dzień dobry radiosłuchaczom. Jest prosta sprawa i cywilizacja idzie coraz dalej do przodu. My jesteśmy coraz dalej od natury i koordynacja naszych ruchów jest coraz trudniejsza. Stąd też przygotowanie do samego kierowania sprawia nam bardzo dużą trudność. No i tutaj podpowiadam panu P., żeby może w szkole zrobił oprócz zajęć bezpośrednio przed ekranem, bezpośrednio w samochodzie, również ćwiczenia gimnastyczne, koordynacyjne, żeby każdy wiedział, kiedy ma co przycisnąć i tak dalej, etc. Ja wiem, że troszeczkę żartobliwie mówię, ale taka prawda jest. A druga sprawa jaka jest, nasze przepisy zagalopowały się za daleko. Już kiedyś myśmy sprawdzali, jaki jest rozmiar tabliczki, prawda? Druga sprawa jaka jest, to za mało ewentualnie ci kursanci jeżdżą. Ja pamiętam, że egzamin zdałem po trzech jazdach i z bardzo dobrym wynikiem instruktor był zadowolony, ale to mi pomógł sport w tym. Są też różne metody można przyjąć, no ale najbardziej korzystne, żeby były jak najszybciej zdawalne i było bezpiecznie na drodze.
I o to chodzi. Dziękuję bardzo. 412-00-2020. Jak poprawić, zmienić, zrekonstruować jakoś system edukacji i egzaminowania, by to się przełożyło potem na sytuację na drogach i na zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Ja przypomnę, bo odwołam się do tego minionego weekendu. 282 wypadki, 18 osób zginęło. To mógł być tak naprawdę, proszę państwa, każdy z nas z tych osób, które poruszały się akurat tego dnia samochodem. Ja jeszcze może wrócę do egzaminatorów. Co zrobić? Ale teraz już zapytam pana Artura Plutę. Co zrobić, żeby łatwiej było zdać osobie, która właśnie podchodzi do egzaminu?
Przede wszystkim dobre przygotowanie. Jeżeli osoba byłaby solidnie i dobrze przygotowana, ale nie na zasadzie takiej, że kursant, który przychodzi, on wie, że ma 30 godzin. Dobra, 30 godzin, to ja już idę na egzamin. Chociaż nie jest wcale przygotowany. Instruktor mu o tym mówi, że nie jesteś przygotowany. Jest egzamin wewnętrzny w szkole, tak? Gdybyśmy rzeczywiście podchodzili do tych egzaminów wewnętrznych stricte tak jak egzaminatorzy do egzaminatorów państwowych, być może tu coś by się zmieniło. Natomiast co się wtedy dzieje w umyśle kursanta? To chyba pan coś chce ode mnie, bo jakieś dodatkowe godziny, dodatkowe pieniądze? Nie, 30 godzin wyjeździłem, to ja już chcę iść na egzamin. No i teraz bardzo duża rola instruktora, żeby wytłumaczyć takiej osobie, że 30 to jest niezbędne minimum. Natomiast moim zdaniem ty nie jesteś przygotowany do egzaminu, bo popełniasz jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty błąd. Jeżeli tego nie poprawisz, nie nauczysz się, nie przygotujesz się, nie masz co liczyć na to, że podejdziesz do egzaminu i go zdasz. Wspomniany przykład osoby z Opola. 118 razy, jeżeli dobrze zapamiętałem.
Ale to nie jest rekord świata. Rekord świata to jest, już sobie to zaraz znajdę, 950 nie, no razy, mieszkanka Korei
Tak,
Południowej.
To już nie mówię o skrajnościach, ale 118 razy to... Ja się zastanawiam, gdzie jest tutaj instruktor tej osoby. Ja miałem przypadki osób, które kilka razy podeszły do egzaminu i skoro ja komuś mówię, ale to trzeba powiedzieć naprawdę w sposób bardzo wyważony, bardzo grzeczny, aczkolwiek stanowczy, że może warto skorzystać z innych środków transportu, typu komunikacja, rower, taksówka, cokolwiek innego, bo to się naprawdę da zobaczyć, że ktoś nie nadaje się kompletnie, pomimo niesamowitej ilości pracy włożonej przez instruktora w wyszkolenie tej osoby, ta osoba się kompletnie nie nadaje do tego, żeby się poruszać po drodze. I nie ma co liczyć na to, że egzaminator przychylnym okiem spojrzy, będzie łaskawy i powie, okej, dobra, no nie idzie ci, ale masz, zdałeś, idź.
No to też nie o to chodzi. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja bym powiedziała, że mamy bardzo zdolnych teraz ludzi, ale w moim odczuciu i w mojej ocenie to mamy słabe kadry. Instruktorami nie są ci ludzie, którzy powinni uczyć. Oni po prostu nie potrafią tego. Jak może ktoś, kto nie umie uczyć, nauczyć jeździć? No to jest niemożliwe. Poprawmy po prostu jakość nauczania i będzie dobrze. A jeszcze jedno. Trzeba dłużej uczyć. No nie można się za 18 godzin nauczyć jeździć. Jest to niemożliwe. Nie można się nauczyć przepisów ruchu drogowego na podstawie testów. Ja zdawałam bardzo dawno egzamin, ale ja się uczyłam pół roku. Ja nie miałam 18 godzin jazdy. Tylko dotąd mnie instruktor uczył, jak wiedział, że mnie nauczy. A teraz mówi pan, że to jest wina ludzi, że ludzie niech sobie autobusami jeżdżą. To co zrobi przemysł samochodowy? Niech pan sobie nie żartuje. Dziękuję bardzo.
Jeżeli można, szanowna pani, odniosę się do wypowiedzi. Ja nie mówię, żeby ludzie jeździli autobusami, taksówkami czy podobnym środkiem, tylko uzmysławiam pewien problem, że jeżeli komuś się wytłumacza, już miałem takie przypadki, że naprawdę ktoś zrozumiał, że naprawdę nie jest w stanie opanować podstawowych rzeczy. Bo ja rozumiem, można pomylić stronę prawą z lewą, ale jeżeli mylimy cały czas nogę prawą z nogą lewą, pedał prawy z pedałem lewym i tak przez cały kurs i mamy problem, zasadniczy problem w motoryce, w czynnościach motorycznych, nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy opanować, to tylko i wyłącznie dla dobra tego kursanta, jak również dla dobra nas innych kierowców w ogóle, może warto by, żeby ta osoba zrezygnowała z tego pomysłu, że będzie miała prawo jazdy i zmieniła środek transportu. Tylko i wyłącznie pod tym kątem to mówiłem.
To jest jedno... Tak, panie doktorze?
Jeśli mogę uzupełnić tą wypowiedź, to co powiedziała ta pani, to jest bardzo istotna rzecz. Jakość kadr, ja tylko przypomnę, że w ostatnim okresie, ja już nie chcę tutaj precyzować tego dokładnie, ale wymagania w stosunku do instruktorów i egzaminatorów zostały obniżone, a to, co ta pani mówi, mamy coraz wyższe wymagania cywilizacji i raczej powinno nam zależeć, żeby wszyscy mieli ten poziom wykształcenia wyższy, a więc ten instruktor jako mistrz, egzaminator również jako zawodowiec, to powinni być ludzie, którzy z tej pracy mają satysfakcję, ale tą zawodową również finansową. Natomiast branża, zarówno szkoleniowa, jak ostatnio również ta zajmująca się egzaminowaniem, no niestety działa na progu rentowności, a więc jeżeli instruktor zarabia marnie, to do tego zawodu nie przyjdą ludzie, czy nie zostaną w tym zawodzie ludzie najlepsi. Mamy do czynienia od wielu lat wypierania dobrego pieniądza przez zły i to jest główny problem.
Panie doktorze, proszę powiedzieć, jak to jest z tymi pieniędzmi za egzaminy? Ile zarabia WORD na egzaminie pierwszym, drugim, trzecim?
Opłaty egzaminacyjne są takie same. Oczywiście były też pomysły tego typu, żeby pierwszy egzamin był stosunkowo tani, drugi droższy, a trzeci na przykład jeszcze droższy. To miałoby powodować, że osoba, która przystępuje do egzaminu, przygotowuje się do niego w sposób poważny, zapewniający sukces podczas pierwszego egzaminu. Dlatego, że koszt egzaminu teoretycznego dzisiaj 30 zł, no z całym szacunkiem, ta cena jest od 7 lat na tym samym poziomie, no powoduje, że ludzie przychodzą na ten egzamin na zasadzie takiej, może się uda, jak nie dzisiaj, to jutro. I
ale z punktu widzenia ośrodka warto jest oblać?
Ośrodek przede wszystkim czy egzaminator nie są promowani za to, żeby oblewać. My mamy do wykonania zadanie i to zadanie powinniśmy realizować zgodnie z przepisami, do czego jesteśmy obligowani. Oczywiście jest taka teza, że dlatego, że 65% tego egzaminu nie zdaje, czy 60% nie zdaje za pierwszym razem, to wordy egzaminatorzy celowo oblewają, bo jeżeli oblewają, to ich sytuacja finansowa jest lepsza. Ale pośrednio jest to prawda, ale ja przypomnę, że w ostatnim okresie 36 z 49 wordów odnotowały ujemny wynik finansowy. Dobrze prosperujące ośrodki szkolenia kierowców nie są w stanie realizować należycie programów, dlatego że nie mogą konkurować z tymi ośrodkami, czy z tymi instruktorami, czy z tymi firmami, które swoją pracę ograniczają do pieczątek i potwierdzania nabycia umiejętności, których w rzeczywistości nie ma. I to, co powiedział tutaj pan reprezentujący, pan Artur, instruktorów, że często instruktor pod wpływem presji, tak, po tych 30 godzinach, ten najzwyczajniej kurs zatwierdza czy potwierdza, chociaż ma świadomość, że ta osoba przynajmniej powinna jeszcze raz tyle jeździć, żeby z sukcesem za pierwszym razem ten egzamin zdać.
Panie dyrektorze, jeszcze na koniec ostatnie słowo chciał pan Dariusz Kałba, prezes PZMOT-u w Kielcach.
No ja chciałem tutaj podkreślić jeszcze jedną rzecz, bo ciągle mówimy o tym egzaminowaniu, szkoleniu kierowców, ale zaczęliśmy też o edukacji młodzieży i tutaj WORD, w ogóle wszystkie oddziały WORD-u w Polsce też prowadzą ten proces edukacyjny i zaczynają go już na poziomie szkoły podstawowej. Bardzo czynnie i tutaj chylę czoła przed dyrektorem naszego WORD-u Kieleckiego czy Świętokrzyskiego, który bardzo mocno się angażuje w turnieje BRD-owskie dla dzieci, dla młodzieży, gdzie no praktycznie rzecz biorąc dzięki jego pomocy finansowej jesteśmy w stanie jako Polski Związek Motorowy we współpracy z policją i z innymi instytucjami w ogóle krzewić tę kulturę poruszania się po drodze i znajomość przepisów i wiedzę na ten temat. Tak jak powiedziałem na początku, te statystyki pokazują, że mamy kłopoty i tu właśnie też jeden ze słuchaczy to poruszył, że mamy kłopoty z koordynacją, mamy kłopoty z czynnościami manualnymi. Nie umiemy się szybko znaleźć w jakiejś tam sytuacji nowej, a nie możemy też zrobić tak, że będzie egzamin wytyczony po określonych ulicach i tylko tam będziemy jeździć na egzaminy, bo kiedyś przyjdzie kursantowi wjechać w inną ulicę i już się pogubi, bo będzie miał kłopot, jak z niej wyjechać.
A o to chodzi, żeby kłopotów nie było, to po pierwsze. Po drugie, ma być bezpiecznie i rozsądnie. Rozsądku się nie nauczy, ale przynajmniej tych czynności manualnych i przepisów trzeba. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi państwa byli pan Marek Staszczyk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.
Dziękuję bardzo.
Pan Artur Pluta, właściciel szkoły jazdy Enigma.
Dziękuję za uwagę.
Dariusz Kałba, prezes Polskiego Związku Motorowego w Kielcach.
Dziękuję, do widzenia.
Marcin Przemirski, kłaniam się szerokiej drogi, proszę państwa. Punkty widzenia.